To jest Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
Dzień dobry, rozpoczynamy Weekend jak marzenie. Przypominam, że już mamy 2025 rok. Czy szanowna moja gościni nauczyła się już tej daty?
2025. Mhm. Nauczyłam się.
Nauczyłaś się?
Tak.
Jak się z nią czujesz?
No wiesz, to tak jak z 2024.
A nie uciek ci jakoś szybko ten 2024?
No bardzo przepraszam, ale 4 dni temu był 2023, 6 dni temu był 2022, także czy nie uciek szybko, to jest mało powiedziane.
No właśnie. I tak czas liczy reporterka, pisarka Magdalena Grzebałkowska. Ty wolisz Magdę czy Magdalenę?
Wszystko jedno.
Takie pytanie dotyczące Sylwestra. Czy udało ci się w końcu, bo przeczytałam, że było to twoim marzeniem, obchodzić Sylwestra o 12 w południe?
Sylwestra spędziłam z przyjaciółmi na Podlasiu. To jest już drugi rok z rzędu i to jest wspaniałe, ponieważ jesteśmy już u nich na święta i tam właściwie w drugi dzień świąt już zaczynamy obchodzić Sylwestra. Więc właściwie tak, udało mi się, ponieważ dzień wcześniej cały czas był Sylwester.
Wytłumaczmy to, że masz takie uwielbienie do spanka wczesnego.
Tak.
Przeczytałam to w książce, której jesteś współautorką, napisaną razem z Ewą Winnicką, że kochasz spanko i najchętniej to tak o 21 byś już myknęła do łóżka.
Ale ja tak robię. Ja chodzę spać o 21. Znaczy dobra, czasami na przykład nie mogę zasnąć, mam bezsenność i zasypiam dopiero o 23. To była moja najdłuższa bezsenność w moim życiu, ale wstawanie to najwcześniej bym chciała o 8. Ja po prostu kocham spać i mój organizm jest przystosowany do spania, a czasami trzeba wstać o 6 rano albo o 5, o zgrozo. To jest piekło.
Jak być w tym zawodzie dziennikarskim i naprawdę zorganizować się tak, żeby pójść o 21 spać?
No,
bo ja bym tak chciała. To jest moim marzeniem od wielu lat. Wielu, co najmniej 5.
No, ale ty masz pewnie jakieś takie życie nocne dziennikarskie. A ja byłam tylko reporterką piszącą. My piszący to jesteśmy tacy skromni i po prostu chodzimy szybko spać.
A nie kotuje ci się w głowie listy spraw? Bo ja nawet jak położę się wcześniej spać, to wyświetlają mi się takie listy to-do. Co
tak,
mam zrobić?
To nie jest dziennikarstwo, pani Marzenio. To jest ADHD. Naprawdę tak miałam i poszłam do pana doktora, bo miałam taki moment w swoim życiu, że naprawdę budziłam się, jak piszę książkę na przykład, to tak mam. Budzę się o 4 rano i mam taką listę spraw do zrobienia. Nakłada mi się to tak: iść na pocztę, wysłać list, Konopnickiej opisać, przypuśćmy, dzieciństwo, coś tam. I te takie listy, taki nieustający, jakbyś była chomikiem do pralki wsadzonym, prawda? Tak. I to tak kotłuje, albo miała pralkę nastawioną na wirowanie. Poszłam do pana doktora i właśnie wtedy dostałam antydepresanty. Naprawdę, mówię to serio, bo naprawdę mam ADHD zdiagnozowane i naprawdę okazuje się, że w ogóle depresja u ludzi z ADHD jest wtórna. Po prostu w pewnym momencie już sobie nie dajemy radę z tym ADHD, z którym...
Zwłaszcza w dorosłym życiu.
Z którym próbujemy sobie radzić i umiejętnie to robimy. Nikt się nie domyśliłby, że mamy.
Aż przychodzi taki moment, że cię tak ta liczba spraw przytłacza, że właściwie ja mam ochotę skoczyć pod koderkę i przykryć się nią od stóp do głów i niech tam się dzieje co chce, ale poza mną.
Tak,
ja
i ta liczba,
wysiadam.
Co najgorsze, ta liczba spraw jest, wszystkie są równie ważne. Wyrzucić śmieci, obciąć nitkę, która wystaje z marynarki niepotrzebna, napisać książkę, zadzwonić do kogoś. Nie ma tej gradacji ważności. To jest męczarnia.
Magdo, czy w kwestii sportu się coś zmieniło u ciebie? Bo miałam przyjemność przeczytać twój dziennik pandemiczno-sportowy, w którym twój tłuszcz przemawiał do ciebie: idź na sporty, to zniknę. Idź na sporty.
No ja się nie mogę z nim tak rozstać, wiesz? Ja go kocham. Nie, wiesz co? Faktem jest...
Naprawdę istnieje taka osoba, która kocha swój tłuszcz?
Nie. Wiesz co, to nawet nie o ten tłuszcz chodziło, tylko... Znaczy ja nie poszłam na żaden sport, absolutnie, ale zaczęłam się trochę zdrowiej odżywiać.
Nawet pandemia nie zmusiła cię ani oponki do tego, żeby pójść i coś uprawiać.
Nie, sprawiła, że kupiliśmy z moim mężem rower stacjonarny, no bo nie można było wyjechać na zewnątrz. Był to rower bardzo drogi, ale tylko dlatego, żebyśmy mieli poczucie winy, że taki drogi kupiliśmy, żeby go, no jakby, żeby się zwrócił to, żeby na nim jeździć.
I okazał się fajnym wieszakiem?
Fantastyczny wieszak na ubrania. Wszyscy mówili, że będzie genialnym wieszakiem na ubrania.
Klasyka!
I się sprawdziło, tak. Czasami na nim gdzieś tam podjedziemy, ale to naprawdę bardzo rzadko. Natomiast z nowym rokiem, świeżym krokiem byłam 2 razy na fitnessie.
Jej,
ale tylko dlatego, że jest naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy i to jest taki fitness, nie taki morderczy, co musisz kupić karnet 160 zł, przez cały rok musisz płacić, tylko to jest taki fitness, że możesz pójść raz na jakiś czas. To jest fantastyczne dla mnie.
Ale kontynuujmy wątek ten, że masz Nobla w kwestii odchudzania.
No tak, bo ja się całe życie właśnie odchudzam, tyję, odchudzam, tyję i nawet miałam takie diety, wiesz, jedzenie selera, jajka.
I to
Nie, to
jakiś rodzaj sportu?
Nie, to jakieś szaleństwo. I teraz mam dobrą wagę, bo udało mi się schudnąć, ale teraz naprawdę staram się jeść jakoś tak rozsądniej bardziej.
Co to znaczy jeść rozsądniej?
Na przykład chciałabym bardzo zerwać z cukrem. Jestem zafascynowana lekturą tej książki, tej glukozowej bogini.
Och, tak, tak, tak. Wspaniała jest ta
książka. I powiem ci, że przez tydzień udało mi się stosować tę dietę, ale czytałam tę książkę rok temu, więc... Ale naprawdę przez ten tydzień czułam się fantastycznie.
No od cukru można się hardkorowo uzależnić.
No podobno przecież te grzyby, które w nas mieszkają, mówią daj mi cukru.
No tak, one tam po prostu mają swoje osiedla, tam jest życie, tam są rodziny, słuchaj, one po prostu...
Tak, dlatego czasami jednak dam im kostkę czekolady, bo czuję się jak taki Bóg, co potop zsyła na... ludzi.
2025 rok, ja cię odnajduję, moja droga, naprawdę w znakomitej kondycji. Taka jesteś fancy, taka, to tu okular modny, tu po prostu wszystko się zgadza.
Tak, mówisz o sobie, Marzeno.
Ale także się czujesz w tym 2025, Magdaleno Grzebałkowsko?
Ja się w ogóle dobrze czuję. Po pierwsze skończyłam pisać książkę i ta książka jest już...
Została, ona też żyje swoim życiem.
Żyje swoim życiem, została dobrze przyjęta. Gdybyś mnie rok temu zapytała, to byś zobaczyła, jak wyglądam i jak się czuję. To nie byłoby fancy, tylko to było defensy.
Że tu
siedziałam,
włos
pisałam, i... tak, naprawdę. Już chciałam tę książkę skończyć, a ona dalej nie była skończona. Natomiast teraz mam rok wolnego. Córka moja ma maturę, więc wspieram ją duchowo i jeżdżę na spotkania autorskie. Coś wspaniałe, bo ludzie są świetni, bo ci, co przychodzą na spotkania, to naprawdę są fajni.
To prawda. I ja też mam taką zasadę, że jeżdżę tam, gdzie mnie zaproszą, bo to jest tak cudowne poznać tych, co są po drugiej stronie.
I oni dają tak pozytywną energię.
Tak, to prawda.
Tak są fajni. Ja sobie myślę, Boże, głupia grzebałka z Przymorza, z Falowca, a teraz przyszła i ludzie słuchają, co ona ma do powiedzenia. To
nigdy
jest takie miłe.
Nigdy o sobie nie mówimy głupia grzebałka. Mądra grzebałka, kochamy grzebałkę i cieszymy się, że grzebałka jest...
A mogę mówić
jest...
mądra rogalska o sobie. Kochamy rogalską.
Tak, dajmy sobie dużo czułości i miłości. Obiecaj, że nie będziesz tak o sobie mówić.
Dobrze.
Ludzkość chce cię czytać, ludzkość cię kocha, grzebałko. Zapamiętaj to
Oprócz
sobie.
Oprócz tych, co nie, ale dobrze, to sobie zapamiętam o tych, co chcą. No w każdym razie tak, bardzo lubię spotkania autorskie.
Napisałaś z Ewą Winnicką, również reporterką, książkę Jak się starzeć bez godności. I tam jest taki termin wieku przedstarczego. Co on oznacza, gdyż chciałabym się dowiedzieć, czy ja się na ten wiek przedstarczy załapuję.
Nie będę cię pytać o rocznik twój.
70.
Aha, to tak. Słuchaj, naukowcy radzieccy ustalili, że wiek przedstarczy zaczyna się w wieku 45 lat i trwa do 60. Potem zaczyna się wiek starczy. Ale to są naukowcy radzieccy, którym nie dajemy wiary. Naukowcy amerykańscy wiek przedstarczy przenieśli na 60. rok. I tam nie wiem, kiedy on się kończy i kiedy przychodzi starczy.
Czyli mamy omówiony wiek przedstarczy i albo w nim jesteśmy, albo nie jesteśmy, jeśli przyjmiemy amerykańskich naukowców tezę, prawda? Że od 60. Ale jakie miałaś do tego ale?
No takie, że niestety przeczytałam ostatnio wyniki badań i to chyba naukowców brytyjskich, które stwierdzają, że są takie dwie zapaści w życiu kobiety, jeśli chodzi o starzenie organizmu i jest to właśnie lat 44 kobiety mające gwałtownie zaczynają się starzeć. Tego można nie zauważyć, bo to są takie wewnętrzne procesy, czyli komórki się obumierają. Czyli coś ci naukowcy radzieccy mieli do powiedzenia. A następny taki etap jest koło 60 właśnie.
Wiesz co, bo tak sobie pomyślałam, że ty prowadząc taki podcast Jak się starzeć bez godności i pisząc te książki, to jesteś jednak bezczelna, bo wystarczy, że
Dziękuję,
spojrzy
Rogalku.
Na ciebie, wyglądasz dobrze, patrzę, czy wiesz, masz lwią zmarszczkę, czy
dobrze.
Coś.
Nie mam lwiej zmarszczki, bo ja się martwię poziomo. Dlatego ja mam zmarszczki na czole poziome.
Aha, martwisz się poziomo.
Tak.
I wiesz, to jest taka bezczelność, że...
A gdzie
że
tam, tu... ale zobacz, że tu jest dobre oświetlenie w tym radio. Słuchaj, zobacz, ja się ja się bardzo martwię chomikami, które mi spadają. I zastanawiam się nawet, co z tym zrobić. Mhm. Ale żeby jednak nie wyglądać jak niektóre gwiazdy, które znałyśmy...
Tracą swoje rysy.
Które znałyśmy, jak były starsze.
Mhm.
Nie? Więc nie wiem, czy są jakieś metody. Szukam w Trójmieście autentycznie. To mnie martwi, a ja uważam, że jak ktoś się czymś martwi, to może sobie to zrobić.
Czyli nie masz takiego czegoś, że dobra, to po prostu przyjmę to na klatę i już. No, w ogóle jakoś tak zauważyłam, że tej starości, tego tematu nie opakowujesz w żadne sreberka.
Nie, bo my z Ewką uważamy, że starzenie się to jest, bezgodności to jest takie, żeby się każdy starzał według własnych zasad. Ktoś chce medycynę estetyczną tylko bez szkodzenia swojemu zdrowiu, to jest ważne.
Aha.
To proszę bardzo, ktoś chce się starzeć, mieć siwe włosy do kolan, zmarszczki i suknię z lnu i chodzić boso po ulicach i jeść piasek ze słoika, tak jak pewna pani w Sopocie kiedyś. Proszę bardzo, naprawdę wolna wola i żeby nie słuchać sąsiadek, które mówią, tego ci nie wypada, tego nie możesz robić, żeby dzieci ci mówiły, mamo, ale jak ty się ubierasz? Ja sama to robiłam mojej matce, po 50 jej mówiłam, że pewnych rzeczy jej nie wypada. Znaczy jak ona była po 50, rozumiesz?
Skąd ty miałaś jakieś takie przekonanie?
Mnie się wydawało, że te jej skrzydła takie, co wiszą mi o wiele bardziej niż jej, czyli te takie pelikany pod ramionami. Mówiłam, mamo, nie noś bluzek bez rękawków latem, bo to właśnie tak to wygląda nieestetycznie. Na szczęście moja mama mówiła, że ma to gdzieś. Tak jak ja teraz. Aha. Naprawdę. Taka byłam okropna. Ale martwią mnie te chomiki tutaj i wiesz co, ja mam taki wyraz twarzy jak modelka na wybiegu, mam taki podły ryj. Wiesz co, bo ja się dużo śmiechałam w życiu, miałam tłustą cerę i te poliki są takie grube, dlatego zmarszczek nie mam wielu.
Teraz
i tak
to do mnie
wszystko
dotarło.
Tak spada.
Powiedziała o sobie, że ma podły ryj.
Ale nie, Magdalena. Ja tak nie miałam, Marzuś, ja tak nie miałam. Po prostu ciężar się obniżył i wyglądam jak modelka. Wiesz, jakie mają modelki, nie?
Twarze. Tak, one się nie uśmiechają.
I mają
tak,
takie, wiesz, tak patrzą z pogardą. I tak. Ja jestem wewnętrznie po prostu takim puchowym, różowym króliczkiem, ale jak na przykład, jak mówi Ewka Winnicka, jak jedzie pociągiem i wszystkie przedziały są zajęte, a do niej się nikt nie dosiada, to ja mam ten sam problem.
Ja bym się do ciebie i do Winnickiej dosiadła.
Oj, to byłoby
w pierwszej kolejności wybrałabym wasz przedział. Magdalena Ogrzebałkowska. Pisząc biografię Marii Konopnickiej, powiedz, jak cię zdezorientowała w kwestii uczuć do niej, bo ona jest obecna w naszym życiu od najmłodszych lat szkolnych i każdy żywi do niej jakieś uczucia.
I jest to przeważnie uczucie niechęci, dlatego że no, Marię Konopnicką zabito w nas, ale to zabijanie Marii Konopnickiej w człowieku zaczęło się już w chwili jej śmierci, kiedy zaczęto pobrązowiać ten pomniczek,
postanowiono patosić.
Opatriotowić i w ogóle tak. Miała tylko uczucia patriotyczne. Natomiast mnie się wydawało, że to nie do końca jest tak, że ona jest tylko taka, jak nam się wydaje.
A wydawała ci się nudna?
Nudna, stereotypowa. Oczywiście jak się zabierałam do pracy nad nią, no to już wiedziałam, że jest jakiś potencjał, prawda? Bo nikt
prawda?
Nie jest tylko jednostronny. I postanowiłam zajrzeć jej pod spódnicę, mówiąc tak, prawda, nie naprawdę. Czyli chciałam się dowiedzieć, jak to z tą Marią było, bo to niemożliwe, żeby osoba, która urodziła 8 dzieci, miała partnerkę życiową, uciekła od swojego męża, była nudna i stereotypowa. Coś z nią zrobiono i ja chciałam te sreberko zdrapać, zobaczyć, co jest spod, czy jest zając z czekolady, czy Mikołaj czekoladowy. I się okazało, że jest prawdziwa, żywa, świetna babka z poczuciem humoru, która oczywiście żyje w XIX wieku, więc są pewne konwenanse, są gorsety, są kapelusze, co akurat ja uwielbiam i nawet na potrzeby książki przebrałam się w strój taki a la Konopnicka i chodziłam po mieście w tym. I okazało się, że ona jest bardzo fajna. Nie wszystkie jej wiersze są znakomite. To tutaj ona sama to wiedziała, że pisze wiersze na łokcie, bo z tego żyła.
Nie miałaś takiej bezkrytycznej miłości do jej twórczości, chociaż
nie,
ją mocno
nie.
Przewertowałaś, prawda?
Znaczy, wydaje mi się, że postarałam się przeczytać jak najwięcej. Wszystkiego pewnie nie, ale starałam się przeczytać jak najwięcej. Moim wielkim odkryciem są nowele Konopnickiej. Dla mnie samej. Oczywiście, że czytałam naszą Szkapę w podstawówce oraz
kto
inne
nie czytał,
nowele.
Kochanie, naszej Szkapy?
Co pamiętasz z naszej Szkapy?
Niewiele.
No właśnie.
Pamiętam
umierającą matkę. Pamiętam też kapę, chyba ją oddali gdzieś, Boże.
Brawo, tak... brawo, Rogalko, byłaś pewnie strasznie dobrą uczennicą.
Byłam dobrą uczennicą, byłam i bardzo dużo czytałam, tak. No i tam chlipałam nad tą nowelą.
Więc słuchaj, ja miałam w ogóle, nic nie pamiętałam z naszej szkapy. Być może, że nawet w ogóle w szkole tego nie przerabialiśmy, ale to jest niemożliwe.
Niemożliwe.
Wyparłam to, bo były potem rozprawki. Dla mnie rozprawka to jest piekło na ziemi, powinno być zakazane. To jest matematyka w języku polskim, także w ogóle koszmar. Otóż, postanowiłam przeczytać sobie na świeżo naszą szkapę. Słuchaj, to jest genialna nowela. Świetne opowiadanie, jest świetnie napisane.
Przeczytam dla ciebie na nowo.
Tak, naprawdę.
Przeczytam.
Naprawdę warto i warto przeczytać też inne nowele, takich, których kompletnie nie znamy, na przykład z Normandzkiego Brzegu. Cykl nowel Konopnickiej o jej pobycie wraz z dulembianką nad morzem w Normandii.
Powiedz mi, jak to jest? Czy ty jesteś taka magic reporterka, magic pisarka, że prowadzisz taki dialog wewnętrzny z Konopnicką, czy po prostu bardzo praktyczna z ciebie, reporterka, po prostu piszesz, grzebiesz w dokumentacji, research robisz, bo wierzaj mi, są pisarki takie, co to mówią, że normalnie bohaterowie do nich, im tam coś, wiesz, ingerują w to, co piszą.
Jestem zdecydowanie odpowiedź B. Naprawdę jest to taka nielekka robota. To Twardoch powiedział, że praca pisarza i przy tym też reportera piszącego książki to jest po prostu jak praca księgowego. Księgowy idzie, liczy cyferki, szewc idzie uszyć buty albo naprawić, a osoba, która pisze, wstaje rano, pije kawę, siada do pisania i musi odsiedzieć swoje godziny. I nie ma czegoś takiego jak natchnienie. Nie ma, jak napiszesz jedno zdanie na tydzień, z którego jesteś zadowolona, to nie znaczy, że resztę zdań wyrzucasz, bo to wtedy nigdy by się nie skończyło. Ale tak się pcha tę robotę do przodu. To jest zwykła rzemieślnicza praca. Ja nie uważam, że osoby piszące, pisarze i poza poetami są jakimiś artystami. Czasami się próbuje wcisnąć nas, że och, pani jest artystką. Nie, jestem zwykłą rzemieślniczką i moim zadaniem jest być taką pośredniczką między bohaterem, którego opisuję, albo historią, a czytelnikiem. Moim zadaniem jest jak najciekawiej przenieść to dla czytelnika. I nic więcej.
A nie czujesz pewnego rodzaju magii, takiego powiewu historii? Ja to mam dreszcze, jak na przykład takie rękopisy konopnickie.
Ja mam dreszcze, ale to nie jest magia.
Widziała.
Nie, nie, ja mam dreszcze, ale to nie jest magia, tylko to jest...
Masz wzruszenie.
Mam wzrusz, to jest sam fakt skontaktowania się z tamtym XIX wiekiem, dotknięcia czegoś, no dotykanie listów pisanych przez Konopnicką, wiesz, trzymanie w ręku oryginału Krasnoludków i Sierotki Marysi,
no,
było czymś niesamowitym. Ona to napisała, na czysto przepisała, na bardzo malutkich kartkach, tak jakbyś wycięła kwadraty z zeszytu szkolnego, bo była bardzo biedna i po prostu pisała na tym, na czym mogła, więc akurat widocznie taki notes dorwała i to było bardzo wzruszające, ale nie mistyczne dla mnie, tylko wzruszające z samego faktu obcowania z taką materią. I też wiesz, na przykład, no to masz takie swoje niesamowite dreszcze, na przykład jak udało mi się znaleźć pewne listy, albo wręcz pewne odpisy listów, bo to już naprawdę sprawa bardzo taka zaginiona, o których od 70 lat myślano, że one nie istnieją. To mi się krzyczeć chciało z radości, chociaż to naprawdę nawet nie były rękopisy Konopnickie, ani listy oryginalne, tylko spisane fragmenciki przez kogoś, ale które potwierdzały pewne rzeczy, o których myślałam albo uzupełniały, to wtedy miałam dreszcz, ale nie to, że Maria powiedziała: Grzebałko, otwórz lewą szufladę, tam to będzie. Nie! To raczej był wynik takiej solidnej pracy, że...
Reporterskiej, researcherskiej.
To było tak, jak naukowcy mówią, że żuk nie powinien latać, bo ma za ciężką dupkę i za małe skrzydełka. To ja jestem żukiem w świecie naukowców. Badacze tego nigdy nie znajdowali, bo jeden powiedział, że nie ma tych listów, w związku z tym wszyscy powiedzieli, aha, nie ma. A Grzebałkowska jako żuczek po prostu poszłam, wypisałam, a to było tak na wierzchu, wypisałam po prostu rewersy w Bibliotece Narodowej, w czytelni rękopisów. I pierwsza teczka, którą dostałam, to było to. Ja nadal nie pojmuję, dlaczego tego nikt wcześniej nie przeczytał, nie wykorzystał.
Wracam do tego pytania. Czy ona żyła tak, jak chciała, mimo trudów?
Tak, i wydaje mi się, że jest tutaj mnóstwo punktów, z których to wynikało. Pewnie się urodziła jako mocne dziecko, bo ja z własnego doświadczenia posiadam jedno dziecko na stanie. Wiem, że ludzie się rodzą jednak z własnym charakterem, który potem można trochę łagodzić, trochę wzmacniać. Potem drugi punkt. Konopnicką wychowywał ojciec, ponieważ matka jej umarła, jak ona miała 12 lat i sama twierdziła, że matka nie za bardzo pamiętała. No ale miała tam 6 rodzeństwa, więc matka...
A ojciec się udał.
I ojciec nie dość, że wychowywał ją i jej rodzeństwo w nietypowy sposób, bo pozwalał się uczyć, pozwalał czytać książki. To naprawdę nie jest typowe dla dziewcząt z tamtej epoki. To jeszcze nie złamał jej charakteru. Łatwo jest złamać charakter, prawda? Wymusł posłuszeństwo. Jej nie złamał tego charakteru. Ona miała silną potrzebę uczenia się i chociaż została wydana za mąż, za człowieka, z którym no, na początku zakochana, urodziła mu 8 dzieci, z czego bliźnięta zmarły, to jednak Maria, tak w środku, to chyba jeszcze od czasów, jak była na pensji przez rok, była poetką. Ona pewnie sobie gdzieś tam po cichu pisała, to się nie zachowało, nic, ale pierwszy wiersz w końcu wysyła w 1870 roku. Jest jeszcze w trakcie okresu rozrodczego, jeszcze rodzi te dzieci. Ten jej mąż naprawdę montował jej te dzieci jedno za drugim, nawet w czasie...
A życiowy melepeta. Tak. Montował dzieci, a nie potrafił nic zrobić, żeby tym dzieciom zapewnić utrzymanie.
Kompletnie nic. I Maria...
Kulał nogi, pani
Zdzisiu. I Maria zwiała mu. Nie mogła wziąć z nim rozwodu, bo rozwód by oznaczał zgodnie z prawem, że musiałaby zostawić dzieci mężowi. Takie były warunki rozwody w XIX wieku. No nie, raczej nie mogła się na to zgodzić, ona strasznie kochała swoje dzieci i wyjeżdża z nimi pod pretekstem tego, że będą się uczyć w Warszawie, wyjeżdża, ucieka, a tak naprawdę wie, że nigdy nie wróci do niego i tak naprawdę ona chce być poetką. Te dzieci z nią wyjeżdżają, one są trochę zakładnikami jej przyszłej kariery, ale ona naprawdę robi wszystko dla nich, żeby je wykształcić, znaleźć im zawód, kiedy zarabia, dzieli się każdymi pieniędzmi z nimi, nawet jak są już dorosłe. I Maria Konopnicka w ciągu 3 robi gigantyczną karierę, jak taka celebrytka z Instagrama, co ma nagle tysiące, miliony odsłon. Tak Towarzystwo Warszawskie pożąda Marii Konopnickiej. Osiąga swój cel, staje się poetką, ma wzloty, upadki, dlatego że jest silnie antyklerykalną osobą, co też nie jest popularne.
W tamtych czasach. O.
Tak, ona nawet nie chrzciła swoich dzieci, wyobraźmy to sobie. Szok i niedowierzanie.
Ona była buntowniczką.
I ja ją podziwiam jeszcze za to, że wiesz, ona się nie urodziła w Warszawie, nie wychowała, gdzie mogłaby chłonąć to wszystko. Pozytywizm, feminizm, ten antyklerykalizm. Nie, ona sama do tego doszła i kiedy wchodzi do Warszawy, do tego towarzystwa, to jest ułożoną, zbudowaną self-made woman. I to jest niesamowite. I oczywiście to nie jest kobieta ideał, bo ja teraz mówię o samych jej plusach. Ona ma straszne kłopoty ze swoją córką Heleną. Helena też przyczynia tych kłopotów. Maria też nie jest złotą matką dla Heleny i życzy jej nawet śmierci swojej własnej córce. Helena cierpiała, no diagnozowano u niej histerię z kleptomanią, ale jakoś do tego doszło. Helena była nieposłuszną córką, matka ją zawsze odpychała. Dokumentów, papierów...
Nie umiała sobie radzić z jej chorobą,
tak,
kompletnie,
tak, tak,
prawda?
Tak. Wiesz, czy to dzisiaj byłaby choroba, czy na przykład byłoby to bardzo wysokie spektrum ADHD połączone ze spektrum na przykład autyzmu, nie wiadomo. Nie możemy w ogóle patrzeć na to z dzisiejszej perspektywy, bo nam się wszystko w głowie buchnie. My mamy zupełnie inne warunki. Wtedy po prostu nie za bardzo wiedziano, co robić z ludźmi, których diagnozowano jako obłąkanych. No i córka Marii ma nieślubne dziecko, robi różne wariactwa, okrada ludzi, więc Maria decyduje się na absolutną zmianę życia. Jest wtedy już uważana za wieszczkę, kiedy wraz ze swoją od roku poznaną taką bliską jej osobą, czyli Marią Dulębianką, wyjeżdża z kraju, czyli z Królestwa Polskiego i tak naprawdę przez najbliższe 20 lat
żyje z kobietą
za granicą, do kraju przyjeżdża, do Galicji albo do, czyli do Austro-Węgier albo do Królestwa Polskiego, ale jej stałe miejsce jest gdzieś za granicą. Pod koniec życia dostanie dwór w darze od narodu.
Jednak zbudowała sobie życie na własnych warunkach.
Tak.
I to w tamtych czasach
naprawdę
jest godne podziwu. Szacun. Czy coś z tej Konopnickiej do ciebie przylgnęło? Czy poniosło mnie z tym pytaniem?
W jakimś sensie przylgnęło? Czy jej charakter, czy... Wiesz co, każda książka coś mi zostawia w sobie. Ja na razie wciąż żyję bardzo w XIX wieku.
Chciałam cię o ten XIX wiek zapytać. Czy my z niego już wyskakujemy, zajmujemy się XXI, czy jednak w tym XIX wieku jest coś, co mogłoby cię zanęcić, gdybyś miała takie moce i mogła się tam przenieść?
Bardzo lubię wiek XIX, fascynuję się nim, a zwłaszcza historią kultury materialnej. Nie polityka, nie te wojny, inne, to jest tło. Mhm. Do tego stopnia, że studiowałam historię, miałam poprawkę z XIX wieku na studiach.
Serio?
Naprawdę.
Z wieku, który najbardziej kochasz?
Tak, ty ale to historia potrafisz. Kultury materialnej, stroje, kuchnia, jak się myto, co czytano, jak się zachowywano, mowa kwiatów. Rozumiesz, mnie to fascynowało.
Mnie troszkę się wydawało, że tam się słabo myto.
Wiesz co, no na przykład taka Konopnicka była maniaczką kąpieli. Ona oczywiście w wodzie, bo ona wierzyła w hydroterapię, że kąpiele leczą, więc tak, ale to jednak XVIII wiek jest tym gorzej myjącym się.
Ale dla jakich właśnie elementów tych kapeluszy, tych strojów tam byś na chwilkę pomieszkała sobie?
Dla krynolin. To są lata 50., 60. XIX wieku, a potem tiurniura, gorset. Wiesz, jak pisałam tę książkę, to...
Boże, wrzuć nastolatkę dzisiejszą w gorset. No wrzuć.
Ale noszą, bo takie są mody. Ale to wiesz, noszą do tych swoich tam, do jeansów i tak dalej. A tu wiesz, jest 5 halek do tego, masz jeszcze kaftanik ciasny, kapelusz, musi ci tego wiatr nie zwiać, to było dosyć bardziej skomplikowane. I ja sobie pożyczyłam taki strój. Strój od pani rekonstruktorki, czyli był uszyty zgodnie z zasadami, gorset był uszyty tak, jak miałaby Konopnicka na przykład w 1903 roku. Ja chciałam wcześniejszy strój, ale miałam taki, jak miała Agnisia w Nocach i Dniach, prawda? W tych czasach studenckich, jak miała. Było to fascynujące. Założyłam na siebie to wszystko. Po pierwsze, od razu padł mit, że gorsetu nie da się założyć samodzielnie, bo mamy taki stereotyp, przeminęło z wiatrem, że musisz się trzymać słupka, służąca ci ciągnie i mówisz mocniej, mocniej. Może tak miały bogate panie, ale wszystkie kobiety nosiły gorsety, oprócz wyrobnic i włościanek. Natomiast Maria Konopnicka, która nigdy nie miała służącej, albo miała bardzo rzadko, bo nie było ją stać, też nosiła gorset. Okazuje się, że gorset był tak skonstruowany, że możesz go na siebie założyć w ciągu tam 10 minut, o ile się połapiesz, gdzie jest góra, gdzie jest dół, bo to z tym jest trudniej. Mnie się udało, założyłam cały strój na siebie. I na samym początku to było bardzo wygodne, bo nawet jak siedzisz krzywo...
Trzymałaś sylwetę.
Och, jak trzymałaś sylwetę. Od razu,
nie
słuchaj...
Nie ma takiego pogiętego kręgosłupa.
Słuchaj, od razu byłam damą. Rozumiesz, od razu czułam się taka, naprawdę jadłam, siedziałam, bo ja postanowiłam spędzić dzień w gorsecie i w tych wszystkich ubraniach, żeby zobaczyć, jak to było. Żeby zobaczyć trud kobiety, która nie dość, że tak jak Konopnicka, prała, sprzątała, gotowała, szyła, uczyła, dawała korepetycje także swoim dzieciom, to nocami pisała, pewnie już bez gorsetu, te swoje poezje, ale no była zwykłą kobietą. I jeszcze do tego wszystkiego te zwykłe kobiety i też niezwykłe musiały nosić gorsety i te stroje. Chciałam się wczuć w ten wiek XIX jak najbardziej. No i
zrobiłaś
ci,
wcieleniówkę.
Tak, zrobiłam wcieleniówkę. Wiesz, to, że po 3 godzinach gorset uwiera, że można zjeść tylko 1/3 obiadu, co jest jakby taką dobrą dietą.
To jest dobra dieta, tak.
Że bardzo się moczy ogon sukni, jak chodzisz po ulicach i nawet zastanawiałam się, co one robiły, więc okazuje się, że po pierwsze miały takie klamerki, którymi spinano suknię, żeby nie pobrudzić.
I niosły ją w jednej ręce.
Wiesz, ale jak miała tu zakupy, tu torebkę, to spinały takimi klamerkami podobnymi do klamerek do firanek, wiesz? To się jakoś specjalnie nazywało Peters, coś tam, nie pamiętam. I też była taka historia z tymi spódnicami, że te falbany przy dole to były fastrygowane. Je się odfastrygowywało na wieczór, prałaś to, wieszałaś przy piecu, no albo służąca, jak miałeś służącą, i rano myk się przyfastrygowywało. To bardzo szybka robota, fastrygowanie. Więc w ogóle, wiesz, te wszystkie suknie były takie, jakby tam dobrze huknąć, przydepnąć kobicie, to można, rozleciałoby jej się to. No ale to był sposób na brud, prawda? Żeby, no bo wiesz, ulice Warszawy to było jedno wielkie błoto albo kurz. I kanalizacji przecież nie było, tylko rynsztoki, końskie kupy wszędzie i w ogóle...
I dotarło do ciebie, że te kobiety były po prostu dzielne, że to były dzielne babki.
Tak, były dzielne babki, naprawdę.
I gdybyś tak ty była bohaterką Godziny Pąsowej Róży, to tak na miesiąc, na pół roku, na tydzień, na rok do XIX wieku byś skoczyła?
Najpierw na tydzień, bo jednak wiesz, bez antybiotyków, bez szczepionek sobie nie wyobrażam życia, żeby umrzeć na szkarlatynę albo na krztusiec, co teraz na przykład ta choroba znowu się ujawnia. Tak. Tylko mamy dzisiaj antybiotyki i lekarstwa, a jednak gruźlica, na którą chorowała córka Konopnickiej, potworna choroba, wyłączyła jej jedno płuco. No to fajnie być sobie w tamtym sztafarzu i w tamtej epoce, ale jednak z myślą, że można wrócić.
Czyli najpierw na tydzień, a potem by się zobaczyło.
A potem się zobaczy, tak.
Oczywiście.
Może by mi się udało przeskoczyć z antybiotykami, kto wie.
Magdaleno Grzebałkowska, jeśli pozwolisz, to wróćmy do XXI wieku. Rok nowy się zaczął, a z tym rokiem nowe nadzieje. Powiedz, skąd się bierze w większości dziewcząt, potem kobiet, przekonanie, że są za grube i nieatrakcyjne? Jak myślisz?
Ojejku, no to cały świat im to mówi cały czas. No, teraz się obwinia Instagram o to, że pokazuje fałszywe wzorce Instagram i TikToka, bo ja już nie jestem TikTokowa, ale że pokazuje fałszywe wzorce urody, ponieważ właśnie są różne aplikacje, które potrafią to pozmieniać. Ale to jest nieprawda, że to tylko teraz. W naszych czasach tak nie było. Było tak samo.
Jak rozprawić się z tym świdrującym całe nasze jestestwo przekonaniem, że jesteśmy za grube, nie takie jak trzeba, nieatrakcyjne? Pytam Magdalenę Grzebałkowską, dlatego że wy też z tym tematem, mówiąc z Ewą Winnicką, twoją koleżanką, reporterką, rozprawiacie się i w swoich książkach, i w swoich podcastach. Jak się starzeć bez godności? No i ciągle tam są takie wtręty. Pisząc te słowa, nie wchodzę w swoje spodnie.
Tak, bo to wcale nie jest tak. Ja wiem, jak należy powiedzieć, bo przecież słyszymy ciągle, jak nie należy mówić do dzieci. Ja bardzo staram się mojej córki na przykład nigdy nie oceniać. Staram się ją tylko i wyłącznie wspierać. Natomiast całe życie ja byłam oceniana przez moją babcię na przykład. Moja mama nie, ale babcia zawsze mnie oceniała. Kochałam moją babcię nad życie, ale zawsze wiedziałam, czy jestem za gruba, za chuda. Zawsze byłam nie taka, jak trzeba. Nie taka fryzura, nie taki wygląd, zawsze za gruba, za chuda, źle ubrana i tak dalej. Babcia to mówiła z miłości, ale to była toksyczna miłość w pewnym sensie. Mhm. Staram się tego na córkę nie przenosić, ale mam to w sobie. Mam to w sobie, że zawsze widzę siebie w złym świetle.
Ale myślisz, że my z tym umrzemy?
Tak. Natomiast dzięki temu podcastowi, dzięki tej książce, dzięki temu, że z Ewką o tym rozmawiamy, to jakoś lżej mi z tym wszystkim. Bardzo często umiem powiedzieć sobie, mam to gdzieś, jak wyglądam. Potem myślę sobie, ale ludzie myślą, że jestem dziwadło. Ludzi w ogóle nie obchodzi, jak ja wyglądam. Kto patrzy na mnie? To przecież my
znaczy, ludzi obchodzi twoja energia, ludzi obchodzi twoja praca. Ludzie chcą z tobą być, bo dostają od ciebie coś fajnego.
Tak, ale właśnie dzięki temu, że zaczynam rozumieć trochę to, że nieważne, jak wyglądam. Na przykład mam już trochę większą odwagę wchodzić do luksusowych butików, bo zawsze się wstydziłam, że te panie to na pewno są. A przecież to są zwykłe panie sprzedawczynie, nie? Tylko one myślą, że pracują w tych butikach, to od razu są, kurde, projektantkami tego wszystkiego. One są często niemiłe. I ja zawsze miałam potworny strach, żeby wejść do takiego sklepu. A teraz sobie myślę, a co? A może po prostu ja na przykład jestem księżniczką przebraną za Grzebałkowską.
Wejdę, księżniczka przebrana za Grzebałkowską, wchodzi i ona sobie poprzymierza. Nie musi nic kupować. Ona się może zastanowić. Tak. Pytam dlatego, że fajnie by było, zamiast postanowienia, że kupię teraz karnet na siłownię, a potem go nie wykorzystam, że troszkę z większą czułością do siebie podejdę.
Tak.
W tym nowym 2025
ale
roku.
Ale to jest strasznie, strasznie trudne. To naprawdę trzeba na każdym kroku o siebie walczyć. Oczywiście są bardzo mocne kobiety, które po prostu lubią siebie i koniec. Ale na przykład ja cierpię na bardzo silny impostor syndrom, czyli ten syndrom oszustki, że ja tak naprawdę nic nie potrafię. I to jest silniejsze ode mnie i dzięki Bogu,
że albo tutaj taka maska takiej fajnej, hej, do przodu, gaduły tej Grzebałkowskiej.
Przepraszam, że ci przerwałam, wiem, że w radiu nie wolno przerywać, ale
wolno wszystko.
Że zaraz się wyda, że ja tak naprawdę nic nie umiem. Ale to mam nie tylko ja, ma tego po prostu bardzo mnóstwo kobiet. Mężczyźni też to miewają, ale nie tak jak kobiety. Ale my ciągniemy za sobą bagaż wieków całych.
A co byś powiedziała babkom? Od czego tu zacząć?
Bądźcie jak Maria Konopnicka, naprawdę. Ona miała taką siłę w sobie, że jak upadła, wstała, otrzepała kolanka i szła dalej. Szyj do przodu.
Choćbyś upadała, to sobie wstań i otrzep kolanka.
Tak, ja wiem, że to jest łatwo mówić. Sama jestem na antydepresantach, więc może jestem niewiarygodna, ale dziękuję losowi za to, że dał mi tę taką siłę, którą mam trochę jak Konopnicka właśnie, że po prostu potrafię. Ale miewam też momenty załamania. Ale po tej 50 takiej, i to nie chodzi mi tu o alkohol, tylko chodzi mi o to, że wiek już mam taki, że po 50 naprawdę zaczęłam się mniej przejmować tym, co myślą o mnie ludzie.
Mniej Grzebałkowską uwiera Grzebałkowską.
Tak, Tak, że, ale wiesz co, ja też lubię siebie, polubiłam siebie. To jest niesamowicie przyjemna rzecz.
Wiesz co, no jak ja cię poznałam, to naprawdę miałam wrażenie, Boże, odnalazłam po latach zaginioną siostrę i jak zmieniasz perspektywę i na przykład zapytałabyś Rogalskiej, jaka jest ta Grzeba Okowska, no to jest, no wiesz, spójrz moimi oczami, Grzeba Okowska jest fantastyczna babka. Więc dlaczego my sobie to robimy?
No nie wiem, nie wiem. Ale mam nadzieję, że następne pokolenia już tak nie będą miały. Mm-hmm. I wydaje mi się, że narzekanie, wiesz, na to, że dzisiaj dzieci mają te Instagramy i tak dalej. Nieważne, myśmy mieli telewizor, a nasze babki miały gazety z tymi paniami. Zawsze było coś. Musimy jakoś wzmacniać ludzi, a nie walczyć z tymi social mediami, bo to na nic, tego się nie zwalczy.
Z Grzebałkowską Magdaleną to czas leci bardzo szybko. Tu ja za chwilkę będę wyciągać chusteczki koronkowe z haftami i będę ocierać łzy, że trzeba będzie się żegnać. No ale przed nami jeszcze taki cykl, małe rzeczy, wielkie przyjemności. Ty lubisz takie duże strzały przyjemności, czy jednak jesteś kolekcjonerką małych chwil,
och,
małych
jejku, rzeczy? Tak, to ja wiesz co, ja mam od dzieciństwa w ogóle, sama sobie kiedyś wymyśliłam, że zbieram widoki. Wymyśliłam to sobie jeszcze w szkole podstawowej, bo kiedyś ktoś mnie zabrał na żaglówkę na Kaszubach i płynęłam tą żaglówką, nie pamiętam z kim w ogóle, tylko raz w życiu płynęłam żaglówką właśnie wtedy, ale wtedy sobie pomyślałam, jakoś tak przyszło, mówię, jest tak pięknie, że muszę to sobie zapamiętać, że jak będzie mi smutno, to żeby sobie ten widok przypomnieć. To nie jest tak, że zawsze to tak działa, to nie jestem jakoś taką maniaczką, ale miewam takie chwile, mówię, o, ten moment znowuż muszę sobie zapamiętać i potem jak na przykład musisz pisać książkę i siedzisz i tak jest już ciężko i przecież wiesz, że to jest takie ciężkie, to myślisz, ten obrazek przypływa do ciebie i jest trochę lżej. Mhm. A drugą rzecz, którą ostatnio odkryłam dla siebie samej, ja nie mam żadnego talentu manualnego. Czasami nachodzi mnie taka myśl, żeby zacząć haftować albo robić na drutach, ale wiem, że to się nie uda, grzebałka to się nie uda i wtedy muszę usiąść i przeczekać, bo chcę od razu kupować, wiesz, z ADHD, więc od razu chcę kupować nici, materiał, igły, haftować i tak dalej, ale przypominam sobie, jak w podstawówce wyglądały moje haftowanki i był to taki zbiór węzłów z jednej strony i zbiór jeszcze większych pętelek z drugiej strony. Więc nie, przeczekuję, przechodzi mi chęć haftowania. Ale ostatnio, bo to jest tak, że ja nie mogę nic nie robić. Leżenie i wpatrywanie się w sufit nie wychodzi mi. Muszę coś robić i od razu się zaraz zabieram za następną książkę. A ja nie chcę. Ja naprawdę chcę mieć rok odpoczynku. Mój rok relaksu i odpoczynku, a żeby nie pójść drogą tej bohaterki, tej książki w tym roku odpoczynku, to wymyśliłam sobie, że chcę robić coś, co mój brak talentu manualnego poradzi. I zaczęłam robić bransoletki z koralików. Pierwsze koraliki, bo to jest za grosik, wzięłam od mojej córki, która po prostu miała jakieś tam koraliki. Wzięłam tutoriale z YouTube'a i nauczyłam się robić na żyłkę bransoletki kwiatuszki. Mój mąż powiedział, że to jest strasznie infantylna, córeczka powiedziała, że jest śliczna i że będzie nosić. Nikt
którą
tego nie
wersję
nosił.
Przyswoiłaś?
Córeczki. No, oczywiście, że nikt tego nie nosił, bo to takie koślawe. Ale zaczęłam oglądać tutoriale, naprawdę za nieduże pieniądze, można kupić nić, koraliki i weszłam w to. Słuchaj, to jest jak mantra. Siedzę.
Że to jest medytacja.
Tak.
I po prostu wycisza ci umysł.
Siedzę, mam koraliki na kolana, jak piesek z drugiej strony,
jak ten świstak,
słucham audiobooków i jak ten świstak. Teraz weszłam w koraliki Miyuki, to są takie japońskie, takie, zobacz. Ładne to jest. Ja wiesz, ja jestem tandeciarą.
I to grzebałka robiła?
Tak, tak. To wiesz, ja tak nie za bardzo umiem estetycznie wykończyć, ale przyjaciele, którym to rozdaję masowo, mówią, że im się podoba, bo to są dobrzy ludzie.
Magdaleno Grzebałkowska, Grzebałko, kochana, jakby ci tu podziękować, żebyś ty poczuła, że ty tu naprawdę byłaś na miejscu i bardzo, bardzo a propos. I z tobą był to prawdziwy weekend jak marzenie. No ja ci po prostu dziękuję.
Dziękuję bardzo, a tu było tak rozkosznie przyjemnie z tobą, tak bezpiecznie, przecież widzisz, że mówię sobie swobodnie, a zawsze
bardzo.
W radiu człowiek jest taki sztywny, jakby kij.
Nie w tym radiu, moja droga Magdaleno Grzebałkowska. W tak miłej atmosferze całujemy wam, pięknej soboty, a ja
co wam
mówię,
całujemy?
Co wam całujemy?
Ręce.
Ręce?
Tak, złote przyboje, a skromne. Ręce.
Ja bym tam jeszcze jakiś policzek ucałowała.
Dobra.
Tak, i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa, pa.
Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.